Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19. Radio Ein Karim 104,4 FM. Audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Mówię tutaj, że byłam w tym studiu 2 tygodnie temu i miałam zupełnie inne plany na tą audycję. Niestety w międzyczasie spełniło się nam chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach i mamy wojnę tuż u naszych granic, u naszych najbliższych sąsiadów i tak naprawdę od tych wielu dni staramy się pomagać jak możemy. Na początek trochę takich prywatnych rzeczy, bo wczoraj dziewczyny w przychodni widziały, jak byłam bardzo zdenerwowana. Ja od kilku lat działam w Stowarzyszeniu Lekarzy Nadziei i przyjmuję w przychodni dla ludzi ubogich i bezdomnych na ulicy Smoleńsk. I taki punkt medyczny też między innymi mieliśmy na dworcu w Krakowie. To, co tam wczoraj zobaczyłam, przerosło... Ja nie mam telewizora, więc nie wiem, co pokazują w telewizji i jakie są te obrazy. Natomiast to, co wczoraj zobaczyłam na tym dworcu, spowodowało, że musiałam zmienić trochę audycję i ta pierwsza część będzie mimo wszystko nie o medycynie, a o człowieczeństwie i o tym, co możemy zrobić dla innego człowieka. My tu sobie na wsi mieszkamy i żyjemy tak trochę spokojnie, prawda? Niektórzy pewnie czekają na zgłosili swoje mieszkania czy możliwość, że przyjmą osoby uciekające z Ukrainy, ale tak jakby się tutaj nic nie dzieje, natomiast olbrzymie ludzkie dramaty rozgrywają się na dworcu. Niech każda z pań, bo to są właściwie w większości to były kobiety z dziećmi, też kilka starszych osób widziałam, niektóre ze zwierzętami swoimi domowymi, z kotami czy z psami, ale głównie 90% to są kobiety z dziećmi. Wyobraźcie sobie, ile mogłybyście wytrwać z waszym dzieckiem, nie mając pieniędzy, nie mogąc mu kupić wody, nic do jedzenia, w takim miejscu, siedząc na ziemi, czasem mając tam jakąś karimatę czy coś w tym stylu. Dwa punkty pomocowe wydające żywność, które działają na dworcu, są obsługiwane przez harcerzy. Naprawdę oni robią, co mogą. Bardzo dużo wolontariuszy z Krakowa się włącza do tej pracy. Dzisiaj, jak byłam tam po raz kolejny, to harcerze powiedzieli mi, że po raz pierwszy dzisiaj nie brakuje kanapek. Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie jakby włączyć się w działanie i spróbować, żeby ci ludzie nie mają, w ogóle to trudno mówić, żeby to był jakiś komfort funkcjonowania w tym momencie, ale czy jesteśmy w stanie spowodować, żeby rzeczywiście, no przynajmniej jakby spróbować pomóc im osiągnąć odrobinę normalności. Ja już dzisiaj poprosiłam panie w Krzczonowie, które i prowadzą koło gospodyń wiejskich i prowadzą takie różne koła przy kościele, żebyśmy spróbowali się wszyscy zastanowić, czy raz w tygodniu jako grupa, jakaś tam powiedzmy, czy wieś, czy cała gmina, czy kilka razy w tygodniu nie jesteśmy w stanie zorganizować, nie wiem, dostawy 300 kanapek do tych punktów. Pewnie ta sytuacja nie będzie trwała taką, mamy nadzieję, że ta wojna jednak się skończy i część tych uchodźców będzie się znajdowała u nas w domach, gdzie łatwiej jest zapewnić im odrobinę normalności. Oni nie chcą wiele, oni chcą się po prostu umyć, położyć i trochę odpocząć. Ja już mam kolejną rodzinę, w tej chwili mam panią z dzieckiem, to jest lekarka, która już u mnie jest tydzień. I ja jej mówię dzisiaj, Witalina, może po prostu, myślałam, że może pomoc, że mogłaby się włączyć jako tłumaczka, bo troszkę mówi po polsku i po angielsku, więc tutaj łatwiej nam się jest oczywiście porozumieć, włączyć do pomocy. A ona mi mówi, że ona nie jest jeszcze gotowa na zostawienie swojego dziecka samego. Mimo tego, że tą opiekę nad tą jej córeczką miała sprawować moja córka. Ona po tygodniu mieszkania w bezpiecznym miejscu nie jest w stanie psychicznie zostawić tego dziecka. Ja nie mówię tego po to, że ja jestem jakaś po prostu świetna i pomagam nie wiadomo jak, natomiast ogrom tego dramatu w tej chwili jest tak ogromny, że chyba żaden człowiek nie był na to przygotowany, a szczególnie ci ludzie, którzy znajdują się po prostu w drodze. Więc wydaje mi się, chciałabym wam powiedzieć, że tak naprawdę każdy może coś zrobić. Każdy w tej chwili. I to nie chodzi o wrzucenie tych 5 zł do puszki Caritasu, bo zanim to 5 zł zacznie pracować, to minie może miesiąc, może półtorej. To chodzi o to, co możemy zrobić w tym tygodniu i w następnym, żeby przynajmniej trochę tym ludziom żyło się u nas lepiej. Tak jak powiedziałam, no, bardzo trudno mi jest o tym mówić, tym bardziej, że jeszcze okazało się, że wbrew temu, że mi się wydawało, że może znam 2 czy 3 Ukraińców, to się okazało, że znam ich zdecydowanie więcej, szczególnie w grupie medycznej. Jestem teraz w bliskim kontakcie z panią, która przez kilka lat była salową w szpitalu Jana Pawła. Akurat zaprzyjaźniła się z moją córką, która tam była na stażu. I ona z kolei została na Ukrainie, jest 50-letnią kobietą i ponieważ pracowała tutaj jako opiekun medyczny w szpitalu, no to w tej chwili pracuje w punkcie medycznym koło Samborska. No to, co ona mi opowiadała, prawda, no to dla mnie jest w ogóle też niewyobrażalne. No nie będę wam tutaj mówić, część z rzeczy, o które mnie prosiła, udało się zorganizować, natomiast no wiadomo, że Polacy pomagają. Wykupione jest wszystko, co tylko możemy. I tutaj akurat ta pomoc do punktów medycznych jest bardziej scentralizowana i wydaje mi się, że jakby tam na miejscu na Ukrainie to już trudno nam będzie pomóc, bo naprawdę w tych aptekach nie ma już nic. Natomiast mam taką prośbę, ponieważ często jest tak, że dostajecie jakieś leki przeciwbólowe, które okazuje się, że potem nie możecie ich stosować, bo macie jakieś objawy niepożądane, dolegliwości bólowe brzucha. Ja te leki przeciwbólowe, jeśli są w dobrym terminie, chętnie przyjmę i wyślę tam do Oleny, ponieważ potrzebują tych leków przeciwbólowych naprawdę bardzo dużo. Natomiast nie każę wam przynosić środków opatrunkowych, bo po prostu ich nie kupicie. Natomiast to, co macie w domu, czyli jakieś leki, których nie używacie, i ja tutaj mówię tylko o lekach przeciwbólowych, na razie innych nie zbieram, to bardzo chętnie przyjmę do przychodni, czy jednej, czy drugiej dziewczyny to zabezpieczą i na pewno bez piątek rzeczy, ale w następnym tygodniu też będę wysyłać to, co uda mi się tam dla nich zdobyć i to, o co prosiła. Otwórzmy się na innych, ale otwórzmy się w ten sposób, że po prostu róbmy. Ja zawsze jak włączam się w jakieś działanie, to sobie myślę tak, a może co tam jedna osoba. Ale potem jak już stopniowo rozpoczynam jakąś akcję, to widzę, że być może to po prostu ma sens. No jak się zbierze jedna osoba, zarazi swoją aktywnością 10 osób, to może potem z tego zrobi się 100 osób i naprawdę będzie można zrobić coś fajnego i w miarę szybko też. To, żeby to zastanawianie się wasze, czy to, że wysłuchacie dzisiejszej audycji i sobie pomyślicie, a dobrze, pogadała, żeby to nie trwało 2 tygodnie, bo ci ludzie po prostu są w potrzebie w tym momencie i teraz. Za 2 tygodnie, tak jak z tą audycją, może będzie zupełnie coś innego. Ciekawe czasy, niezależnie od tego, czy jest to przekleństwo, czy jakaś dobra sytuacja, mają pewnie to do siebie, że zmieniają się bardzo szybko i powodują, że my też musimy się zmieniać szybciej. My też musimy bardziej się aktywizować, a nie siedzieć sobie spokojnie na swojej wersalce, bo za pół roku czy za rok taka sytuacja może nas spotkać albo inna. I my będziemy oczekiwać pomocy, nie żeby ktoś siedział na wersalce, tylko po prostu, żeby nam pomógł i zadziałał. Myślę, że chyba tyle, bo za chwilę jeszcze tu zacznę płakać, a myślę, że ważniejsze od płaczu i od jakichś takich emocji jest jednak to, żebyśmy umieli zapanować nad tym i po prostu spróbowali pomyśleć, co możemy zrobić w tym momencie i jak możemy się włączyć. Jest mnóstwo ludzi, naprawdę na Facebook okazuje się teraz jest jednym z takich ważniejszych ważniejszych portali do kontaktu. Jeśli ktoś chce pomóc, to naprawdę to znajdzie. Możecie też zrobić grupę tutaj. Możecie spróbować coś zrobić we własnym najbliższym gronie. Do Krakowa to jest 50 minut drogi i naprawdę nieodległość jest tutaj istotna, ale to, co spróbujecie zrobić. Też gdybyście chcieli coś kupować, to od razu też pomyślcie sobie, jesteście z dzieckiem wiele dni w drodze. Proszę nie kupować słodyczy, nie kupować dużo słodkich rzeczy. Te dzieci w większości mają problemy gastryczne, są odwodnione, czyli potrzebujemy zwykłych soków i zwykłej wody. Nie potrzebujemy batonów, cukierków, które powodują, że niestety ta hiperglikemia jeszcze napędza te nudności. Czyli kupujcie z głową. Zawsze miejcie w obrazie to, że to jest matka i dziecko. I matka zawsze chce jak najlepiej dla swojego dziecka, więc jak kupicie 1000 drożdżówek, to one po prostu tego nie wezmą. Czyli myślcie o tej sytuacji tak, że to mnie może dotyczyć i co ja bym wtedy chciała dla swojego dziecka. Ponieważ sytuacja jest taka, że o czym będzie właściwie audycja o zdrowiu, tak jak zapowiadałam na Facebooku, mnóstwo oczywiście zapytań, czy kupować płyn Lugola, czy nie kupować. W związku z tym dzisiaj musiałam zmienić temat audycji i będziemy mówić o tarczycy i o tym, czy sensowne jest w tej chwili picie płynu Lugola i czy warto kupować coś, co normalnie kosztuje 5 zł, to w tej chwili kosztuje już 99, sprawdziłam sobie dzisiaj, że można kupić płyn Lugola na Allegro gdzieś tam za 99 zł, taki normalnie, który jeszcze 2 tygodnie temu kosztował 5 zł w aptece. I czy to nie jest kolejna jakaś sytuacja taka, no, którą sami napędzamy, jak z wieloma rzeczami, które dzieją się w ostatnich 2 tygodniach. Przychodniane teraz krótkie ogłoszenia. W następnym tygodniu przychodnia w Skomielnej Czarnej będzie nieczynna. No, ja wyruszam do innego punktu medycznego i przez tydzień będę lekarzem, ale nie będę się wami zajmować, tylko będę się zajmować innymi ludźmi. Czyli punkt w Skomielnej Czarnej będzie przez cały tydzień nieczynny. Wszystkie sprawy załatwiacie w Krzczonowie od 8 do 18 i nie będzie działał numer telefonu ten stacjonarny w Skomielnej, czyli 12 373 2226. Komórka będzie działała, bo ona będzie przewieziona do Krzczonowa. I jeszcze raz proszę, jeśli macie leki przeciwbólowe, których nie używacie z jakiegoś powodu, to po prostu bardzo chętnie je przyjmę. Do piątku zbieram te leki i one pojadą już pewnie w piątek na Ukrainę. Deklaracje do przychodni przyjmujemy tak jak do tej pory, ale preferujemy przyjmowanie przez internetowe konto pacjenta. Preferujemy tą drogę oczywiście, jeśli ktoś ma. A poza tym można jak zwykle złożyć to osobiście w przychodni. Chyba tyle więcej już tam takich ogłoszeń przychodnianych nie mam. Jeszcze raz przypomnę o zamknięciu przychodni, ale na końcu audycji. Teraz zrobimy sobie przerwę i przejdziemy do tarczycy.
Mówią do ciebie pasterze, mówią do ciebie narody. Na ostatnią wieczerzę przybył anioł niezgody. Historia mówi nuda, wszystko na pamięć znam. Wciąż ta sama etiuda, w której to samo gram. Mówią do ciebie zegary, mówią do ciebie pasterze. Spada gwiazda niewiary, płonie ludzkie przymierze. Mówią do ciebie zegary, mówią do ciebie pasterze. Spada gwiazda niewiary, płonie ludzkie przymierze. A ty milczysz, się znów. A ty milczysz, a ty milczysz, a ty milczysz, nie odzywasz się znów. A ty milczysz, a ty milczysz, a ty milczysz, nie odzywasz się znów.
Zatem tarczyca. Tarczyca u człowieka umiejscowiona jest z przodu szyi, w takiej przedniodolnej części szyi. Zbudowana jest z dwóch płatów. To są dwa płaty boczne, które są połączone cieśnią, tak zwaną więźnią albo cieśnią. Tarczyca jest dość dużym gruczołem. Waży około 30 do 60 gramów. Może się powiększać oczywiście w trakcie ciąży, ale też tarczyca zwiększa się, czy zmienia się w zależności od cyklu miesiączkowego. No i oczywiście pod wpływem, czy w trakcie różnych sytuacji chorobowych też może wytwarzać się tak zwane wole, czyli powiększenie tarczycy. Zależnie od stopnia tego wola, czy jest badane palpacyjnie, czy widać to gołym okiem, czy już z daleka, mamy różne stopnie tego wola. W tarczycy, w jej specjalnej otoczce łącznotkankowej, znajduje się kolejny gruczoł dokrewny, czyli przy tarczyce. Osoby, które są po operacji tarczycy, wiedzą, że właśnie z tymi maleńkimi gruczołkami przy tarczycami czasem może być problem. W tej chwili oczywiście z uwagi na olbrzymi postęp i możliwość bardzo dokładnej lokalizacji przy tarczyc, tak naprawdę ten problem już jest marginalny. Przy tarczyce po operacji są wszywane w mięsień i przez jakiś czas nie działają, czyli zanim zacznie się układ krwionośny wytwarzać w okolicy tego, odbierać kalcitrol z tego, no to chwilę to trwa i przez ten czas trzeba bardzo dużo zażywać wapna i kontrolować poziom tego minerału we krwi. Ale nie będziemy dzisiaj mówić o przytarczycach, czyli w gruczole tarczowym, oprócz tego, że jest ten zasadniczy gruczoł, znajdują się jeszcze przytarczyce. Tarczyca jest bardzo ciekawym gruczołem endokrynnym, mianowicie jako jeden z nielicznych gruczołów magazynuje bardzo obficie produkowane przez siebie hormony, zanim zostaną one uwolnione do krwi. Te hormony są przechowywane w postaci specjalnego żelu, w postaci tak zwanego T3, czyli trójjodotyroniny. Duży zapas tego hormonu w zdrowej tarczycy gromadzi się i jest wyrzucany jakby do krwiobiegu pod wpływem TSH. Czyli zatem to, co kontrolujecie i co na pewno część z Was kojarzy, ten symbol TSH, nie jest produkowany w tarczycy, tylko w podwzgórzu. Jest to hormon, który kontroluje pracę tarczycy. Ponieważ jest on bardzo łatwo badalny, nie mamy z nim takich problemów jak z hormonami tarczycy, to przy pomocy poziomu tego hormonu kontrolujemy, czy dobrze leczymy chorobę tarczycy. Zarówno w przypadku choroby Hashimoto, czyli niedoczynności, ale także w chorobie Graves-Fasedowa, czyli w nadczynności tarczycy. Czyli zatem to TSH nie jest produkowane w tarczycy, ale w podwzgórzu tarczycy produkowana jest trójjodotyronina, czyli tak zwane T3. To, co też teraz kontrolujecie, czyli FT3 i FT4, to są tak zwane wolne hormony, które już krążą w krwiobiegu. Więc nigdy byśmy do końca nie wiedzieli dokładnie, ile tych hormonów jest w tarczycy, gdyby nie to TSH. Czyli praca tarczycy regulowana jest dwojako, tak jak w większości narządów endokrynnych, czyli przez podwzgórze i przez przysadkę. W przysadce produkowany jest hormon TSH, ten, o którym wiemy, natomiast w podwzgórzu tyreotropina, czyli hormon, który stymuluje TSH. Wszystko w człowieku jest, jak wiecie, dość mocno skomplikowane, ale jednocześnie fascynujące, jak te mechanizmy są świetnie po prostu działające. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z sytuacją zdrowotną. Czyli jeśli wszystko działa, to naprawdę te wszystkie połączenia podwzgórze, przysadka, tarczyca czy inne gruczoły dokrewne, no to jest oś, można powiedzieć, perfekcyjnie skonstruowana. Hormony tarczycy same są bardzo ważne, posiadają liczne funkcje i są niezbędne dla organizmu. Czyli gdyby nie to, że w którymś momencie wymyślono, że jesteśmy w stanie podawać ludziom te hormony tarczycy, to tak naprawdę funkcjonowanie bez tego dawniej było bardzo ciężkie. W tej chwili, to jeszcze taki wtrend, pani profesor z Krakowa wprowadziła od bodajże 80 któregoś roku obowiązkowe badanie u wszystkich noworodków w kierunku niedoczynności tarczycy wrodzonej. I dzięki temu tak naprawdę w tej chwili nie mamy choroby, która się nazywała kretynizm i była ona wywołana niedoczynnością wrodzoną tarczycy, czyli osoby się rozwijały, ale po prostu ich mózgi nie pracowały odpowiednio i byli to tak zwani kretyni tarczycowi. W tej chwili tej sytuacji nie mamy. Wszystkie dzieci są badane po urodzeniu na obecność niedoczynności tarczycy i u dzieci, u których są wątpliwości po badaniu TSH, badamy to jeszcze raz bodajże po 6 tygodniach. To już program jest przesiewowy, także wy tylko w książeczkach dostajecie taką informację, naklejkę, że jest to badanie w kierunku niedoczynności tarczycy. Zatem hormony tarczycy przede wszystkim działają czy stymulują prawidłowy rozwój układu nerwowego. Charakterystyczny obraz takiego kretyna to była bardzo duże upośledzenie umysłowe, niski wzrost, zaburzenia wzrostu kości i mięśni. Były to osoby spowolniałe, ospałe, często nawet po prostu ludzie nie wiedzieli, że to jest wywołane chorobą tarczycy. Niezbędne do produkcji hormonów tarczycy są różne rzeczy, ale jednym z najważniejszych pierwiastków jest jod. I jod, jeśli chodzi o organizm człowieka, znajduje się przede wszystkim w tarczycy. Jeśli nie ma wystarczającego poziomu jodu, to nie są produkowane hormony tarczycy, co prowadzi wtórnie także do niedoczynności. Oprócz tego, jod znajduje się też w innych różnych komórkach, ale nie stanowi jakby clue problemu, ponieważ nie jest budulcem odpowiednich hormonów. Jod jest składnikiem odżywczym, którego tak naprawdę organizm człowieka nie magazynuje, czyli musi być dostarczany ciągle i ciągle wraz z dietą, czyli nie jesteśmy w stanie zjeść 1000 tabletek jodu i nam to nie wystarczy do końca życia. Natomiast pewne ilości tego pierwiastka mogą być absorbowane z powietrza, natomiast najbardziej jod pochłaniamy z pożywienia. My znajdujemy się tutaj w rejonie endemicznym, jeśli chodzi o niedobór jodu i do czasu, kiedy pani profesor Rybakowa, także z Krakowa, wprowadziła, czy właściwie wywalczyła dla nas obowiązkowe jodowanie soli i mąki do chleba, to byliśmy rejonem z największą ilością niedoczynności tarczycy, co prowadziło do upośledzenia umysłowego, czyli był to rejon taki, można powiedzieć, trochę z tego powodu upośledzony umysłowo. Zresztą Małopolska i tutaj Galicja tym się dawniej charakteryzowała, że było bardzo dużo ludzi z wolem, bo było mało tego jodu, w związku z tym tarczycy się wydawało, że musi być większa i większa, żeby tych hormonów było wystarczająca ilość. No i te wola właśnie się pojawiały, bardzo dużo ludzi miało przerost tarczycy. Niedobór jodu jest generalnie często obserwowany na świecie, natomiast w tej chwili w Polsce, powiedzmy, mamy sytuację nie najgorszą, czyli jeśli solimy, to sólmy solą jodowaną. czyli używajmy raczej soli jodowanej, jeśli wybieracie już na półce, aczkolwiek wiecie, że w zaleceniach kardiologicznych jest ograniczenie solenia, co też powoduje, że trochę inaczej musimy patrzeć na jodowanie żywności i tutaj już pewne działania są podejmowane, żeby ta ilość jodu była wystarczająca. Natomiast jeśli wybieracie sól, wybierajcie sól jodowaną. Niedobór jodu prowadzi także do zaburzeń pracy mózgu, ogranicza zdolność uczenia się, zapamiętywania, kojarzenia. Niedobór jodu spotykamy często u kobiet w ciąży. We wszystkich suplementach, które są przystosowane dla kobiet w ciąży, znajduje się dawka jodu. Całkowity niedobór jodu u kobiet w ciąży prowadzi oczywiście do niedorozwoju mózgu u płodu i kretynizmu. To jest ta choroba, która jest związana z niedoczynnością czy z niewielką ilością hormonów tarczycy na różnym podłożu. Tak jak mówię, w Polsce z uwagi na fantastyczne działania pani profesor, w tej chwili powiedzmy, że jakoś tą sytuację kontrolujemy. I to jest od 1997 roku obligatoryjne. Stosowanie profilaktyki jodowej nie oznacza zwiększenia spożycia soli w diecie. Czyli to, co powiedziałam. Kardiologia mówi soli nie. I zalecenie kardiologiczne jest sól 6 gramów na dobę i tyle, ile w tej chwili jodujemy soli, dodajemy jodu do soli, to 6 gramów jest wystarczające, czyli nie musicie solić więcej, żeby mieć więcej jodu. Jak będziecie się mieścić w zaleceniu kardiologicznym 6 gramów soli, to wystarczy do funkcjonowania waszej tarczycy z odpowiednią ilością jodu w diecie. Mamy też grupę osób w profilaktyce jodowej, u których nadmierne ilości jodu mogą wywoływać nadczynność tarczycy. Jeśli mają choroby immunologiczne, autoimmunologiczne albo z jakiegoś powodu dojdzie u nich do powstania przeciwciał przeciwtarczycowych i dojdzie do rozwoju choroby Graves-Passedowa, to tutaj teoretycznie to jodowanie jest szkodliwe, natomiast nie jesteśmy w stanie populacyjnie jakby sprawdzić, komu to zaszkodzi i kto powinien tego jodu w tej diecie nie mieć. Czyli zatem, biorąc pod uwagę populację, jodowanie 6 gram soli na dobę jest wystarczające i powiedzmy, że w stopniu populacyjnym zabezpiecza nas przed głównymi chorobami tarczycy, aczkolwiek musicie sobie zdawać też sprawę z tego, że my tutaj w Małopolsce, czy mniej więcej od połowy Polski, mamy zdecydowanie więcej chorób tarczycy, wszystkich, łącznie z rakami, niż na przykład jest ich nad morzem. Czyli bardzo często jest tak, że pacjent, jeśli zachoruje nad morzem, to tam aż takich po prostu specjalizacji w tej chorobie nie ma i często, zwłaszcza jeśli chodzi o onkologię tarczycową, musi jechać, najlepsze ośrodki są w tej chwili na Śląsku. Oprócz soli, jod znajduje się też w różnych rzeczach, które jemy. Dla przykładu, 100 gram soli jodowanej to jest 2293 mikrogramów jodu, a na przykład pomarańcza ma tylko 1,2. Czyli rzeczywiście to solenie solą jodowaną jest jakby w tym momencie wystarczające, bo dieta nie jest w stanie nam tego dostarczyć. Na przykład dla przykładu tu sobie wynotowałam rybę, czyli dorsz świeży ma 110, a przypominam, że 100 gram soli, nikt nie zje 100 gramów soli, prawda? Ale masz aż 2200 mikrogramów. Dlatego ten płyn Lugola, o czym będę mówić w kolejnej części audycji, jest tak istotny dla tarczycy, ponieważ płyn Lugola zawiera w sobie jod.
Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy cię znowu skrzywdził ktoś, oni cię zabili, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość.
Otul, otul, me oczy jasne czekają, aż zasnę. Wołaj, wołaj, wołaj do nieba, cudu potrzeba.
Weź co chcesz, co tam.
Znowu skrzywdził kto? Oni cię zadali. Ludzie ze stali patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Jak ja cię obronię i po czyjej stronie stanąć mam dziś, gdy oczu wrogich sto? Krzyk mój to za
za latami, gdy podpowiadali dzisiaj, dzisiaj chcę krzyczeć z dala, a głos nie działa. Weź co chcesz, co tam chcesz, wszystko bierz, bierz i idź precz. I ten stres, i ten cały stres sobie weź. Dosyć już mam łez. Mamo, tyś błagała, a czy tyś miała, że robię cię znowu? Skrzywdził kto? Oni cię zadali. Ludzie ze stali patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Jak ja cię obronię i po czyjej stronie stanąć mam dziś, gdy oczu
katastrofa w Czarnobylu była w 1986 roku. W związku z tym, jak Rosjanie teraz zaczęli atakować elektrownie jądrowe na Ukrainie, no to od razu zapanowała w przestrzeni medialnej panika. No i płyn Lugola, właściwie wszystkie zapasy apteczne zostały wykupione i po 11 dniach z 5 zł 100 ml płynu Lugola kosztuje w tej chwili 90 zł. Płyn Lugola to jest wodny roztwór zawierający stabilny jod. Tutaj takie krótkie rzeczy, które sobie wynotowałam z portalu na temat promieniotwórczego jodu. Okres połowiczy rozpadu izotopu promieniotwórczego jodu to jest 8 dni, czyli po 8 dniach połowa tego jodu, która została uwolniona, znika. W związku z tym, jak wtedy w 1986 roku, zanim nam podali ten płyn Lugola, to było to 10, nawet 2 tygodnie, to tak naprawdę tego jodu radioaktywnego było już niewiele w tej atmosferze. W Czarnobylu po miesiącu w tej katastrofie elektrowni po miesiącu już ilość jodu zmniejszyła się trzykrotnie. Po roku wynosiła 0,10 zer i 2%. Obecnie 34 lata po katastrofie w Czarnobylu nie ma już tam w atmosferze jodu promieniotwórczego. Jest natomiast CES-137, którego okres półtrwania wynosi 30 lat. Dlaczego o tym mówię? Bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jod rozpada się w połowie po 8 dniach, czyli po kolejnych 8 już go jest 1/4 i tak dalej, prawda? Czyli ten okres rzeczywiście na pierwiastek promieniotwórczy jest dość szybki i ten jod radioaktywny, przypominam, wykorzystujemy także do badania tarczycy i do leczenia tarczycy w przypadku choroby Graves-Basedowa. Dzisiaj o tym nie opowiem, ale może rzeczywiście pociągniemy tarczycę w następnej audycji, o ile nic się nie zdarzy nowego. I powiem, jak wygląda leczenie jodem radioaktywnym. Czyli jod radioaktywny jest także swego rodzaju lekiem, zresztą bardzo dobrym i bezpiecznym. jesteśmy też w zupełnie innej sytuacji niż w 1986 roku. Każdy, kto chce, może sobie wejść na odpowiednią stronę, nie będę tutaj podawać, no bo to oczywiście jest bez sensu, ale to jest stały monitoring wykrywania skażeń promieniotwórczych nad Europą, nad Polską. Polska Agencja Atomistyki prowadzi to, czyli w każdym momencie każdy z nas może sobie sprawdzić, jak wygląda aktualnie to promieniowanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu, czyli jest to monitoring pełny. Oczywiście możemy zawsze mieć teorie spiskowe, że nas okłamują, że nie powiedzą nam tego, ale bardzo dużo ludzi teraz, jakby fanatyków, czy tych, którzy się interesują radiacją, ma swoje liczniki Geigera, czyli to nie jest tak, że ktoś powie, że Państwowa Agencja Atomistyki coś zataja przed nami, a już na pewno jest to promieniowanie zwiększone i już trzeba pić ten płyn Lugola. Płyn Lugola to jest wodny roztwór jodu w jodku potasu. Jego nazwa nie jest nazwą handlową w Polsce, ale powszechnie stosowaną. Zawiera 1% jodu i 2% jodku potasu. Preparat został opracowany w 1829 roku przez Jeana Lugola. I od tego czasu jest znany i stosowany z powodzeniem w różnych sytuacjach zdrowotnych. W 1986 roku spora część populacji polskiej otrzymała ten płyn Lugola w ochronie przed szkodliwym wchłanianiem radioaktywnego jodu. Było to no, jakieś po prostu 14 dni za późno może. Wiemy już w tej chwili i jesteśmy tego pewni, że nie było to konieczne, ponieważ po tych dniach tak naprawdę ten jod radioaktywny już nam nie zagrażał, a u części osób wywołaliśmy nadmiar jodu w tarczycy i na pewno mamy to jakby w świadomości medycznej, że część chorób tarczycy, którą obserwowaliśmy tam w populacji po 10 latach, była wywołana tym nieprawidłowym podaniem płynu Lugola. Płyn Lugola ma działanie bakteriobójcze, dezynfekcyjne i antyseptyczne i może być stosowany w otarciach na skórka, zadrapaniach zewnętrznych, do odkażenia skóry. Mamy oczywiście inne preparaty, aczkolwiek rzeczywiście dalej gdzieś tam funkcjonuje smarowanie w ospie płynem Lugola albo fioletem. Nie możemy go stosować doustnie, poza drobnymi wyjątkami, po rozcieńczeniu do płukania gardła i czasem jest stosowany do diagnostyki chorób tarczycy. Zatem samodzielne picie płynu Lugola, kiedy nie wiemy, jakie jest stężenie, zabezpieczenia mamy uzyskać, jest szkodliwe i przeciwwskazane. Czyli jeśli to robicie na własną rękę, to możecie się spodziewać, że niestety działacie na szkodę waszej tarczycy i wywołacie jakąś chorobę związaną z nadmiarem podaży jodu. Jodek potasu czasami stosowany jest wewnętrznie w postaci tabletek w leczeniu i diagnostyce niektórych schorzeń tarczycy. Diagnozujemy, czy posiłkujemy się tym preparatem, ale tabletkowym w przypadku nadczynności tarczycy, ale nieprawidłowe zastosowanie może prowadzić do nadczynności tarczycy. Zatem naprawdę, mimo tego, że jest to preparat bez recepty, musi być, jeśli stosujemy go doustnie, musi być stosowany absolutnie według wskazań. I tutaj Państwowa Agencja Atomistyki na pewno takie wskazanie powie. Tak naprawdę na ostatnim webinarze, który też między innymi mieliśmy poświęcony temu tematowi, okazuje się, że jest właściwie jeden profesor endokrynologii w Polsce, który powiedzmy będzie mógł, ponieważ nie jest to problem, z którym się spotykamy w ogóle na świecie, będzie jakby chciał w ogóle podjąć to ryzyko określenia, ile możemy wypić tego płynu i czy w ogóle go potrzebujemy. W tej chwili absolutnie, tak jak powiedziałam, Państwowa Agencja Atomistyki mówi, że sytuacja radiacyjna jest stabilna i nie potrzebuje nikt z nas stosować tego płynu. Płyn Lugola może być podawany tylko i wyłącznie wtedy, doustnie, jeśli wiemy na pewno, że doszło do radioaktywnego uwolnienia izotopów jodu przy katastrofie nuklearnej. W żadnej innej sytuacji on nie ma zastosowania, czyli nie stosujemy go w sytuacji paniki i ataku na elektrownie, które, jak przeczytałam na tym portalu, prawda, Państwowej Akademii Atomistyki. Ja nie będę się tu wymądrzać, bo tu może ktoś inny by mógł tutaj powiedzieć. Ja tylko przeczytałam, że rzeczywiście te zasoby jądrowe są bardzo dobrze chronione i tutaj takie wystrzały zwykłe nie są w stanie uruchomić tej radiacji. W ogóle nie są w stanie po prostu jakby zagrozić temu jądru tej elektrowni atomowej. Nieprawidłowo użyty płyn Lugola prowadzić może właściwie zawsze do nadczynności tarczycy. W ten sposób, że podajemy za dużo jodu, w związku z tym tarczyca musi coś sobie z tym jodem zrobić. No, tarczyca, w ogóle narządy w człowieku są dość mądre, aczkolwiek jeśli coś za bardzo przedobrzymy z jakąś substancją, w tym przypadku z jodem, no to niestety choroba gotowa. Najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy w Polsce jest choroba Graves-Basedowa. Jest to choroba autoimmunologiczna i tu możemy mieć albo guzek tarczycy, prawda, który wywołuje, nadmiernie pracuje, jest poza kontrolą tego TSH, o którym mówiłam, rzadziej zapalenie tarczycy, a najczęściej właśnie ta choroba autoimmunologiczna, która może być wywołana przez płyn Lugola. No to zastanówmy się, czy przez własną nieodpowiedzialność chcemy wywołać sobie chorobę tarczycy, która no nie jest przyjemną chorobą. Oczywiście już pomijam tutaj czasem efekt w postaci chudnięcia, ale w przypadku tych chorób autoimmunologicznych, nawet jeśli uda nam się często opanować funkcję tarczycy, to dochodzi do oftalmopatii, czyli trzeszczu gałek ocznych, bo choroba autoimmunologiczna polega na tym, że te przeciwciała, które tutaj powstają, to one nie tylko działają na tarczycę, ale akurat te mają powinowactwo do komórek, które znajdują się za naszymi oczami i wywołują taki specjalny rodzaj zapalenia, który doprowadza do wytrzeszczu gałek ocznych. I ta oftalmopatia niestety jest bardzo trudna do leczenia i trudno się temu poddaje. Nerwowość, rozdrażnienie, niepokój, kołatanie serca, osłabienie mięśni, rzuty gorąca, zwiększona poczliwość, podwójne widzenie, zaburzenia miesiączkowania, obrzęki powiek, spojówek, no i ten wytrzeszcz, który naprawdę jest trudny do opanowania. Inny negatywne skutki dla zdrowia po spożyciu płynu Lugola, no to oczywiście przede wszystkim tutaj zmiany skórne mogą się pojawić. Może się pojawić bardzo nasilony trądzik, który jest oporny na leczenie, alergie miejscowe, obrzęki gardła, ale także alergia skórna, spożycie dużej dawki jodu u chorych na wole endemiczne, czyli tak jak u nas się może zdarzyć, może prowadzić do ostrej tyreotoksykozy, czyli takiej sytuacji, że tych hormonów tarczycy jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich opanować. To jest sytuacja zagrażająca życiu. W tej chwili już oczywiście coraz rzadsza, ale jeden z takich moich gorszych przypadków, to jak już byłam lekarzem i pracowałam w szpitalu, to miałam pacjentkę w 9 miesiącu ciąży w przełomie właśnie tarczycowym z ostrą tyreotoksykozą, która miała gorączkę 40 stopni. No będę tą pacjentkę pamiętać do końca życia, zakończyła się dobrze, ale naprawdę do dziś mam jej obraz przed oczami i jakby też moją panikę lekarską, bo ja byłam wtedy 2 lata po studiach, to uwierzcie mi, to nie jest coś takiego no, prostego do przeżycia. W tej chwili jest internet, mamy wszystkie książki w internecie, no a wtedy to tak naprawdę trzeba było jakieś szukać pomocy, gdzie tylko się dało. Czyli ta tyreotoksykoza po spożyciu, jeśli mamy już jakiś taki, powiedzmy, że jeszcze nasz organizm sobie radzi, ta choroba nie jest jeszcze taka ewidentnie widoczna i zastosujemy ten płyn Lugola. Mam tu na myśli, że jeśli już w naszym organizmie wytworzyły się pewne mechanizmy, które miałyby prowadzić do rozwoju nadczynności tarczycy i my sobie ten płyn Lugola zapodamy, to dochodzi właśnie do ostrej tyreotoksykozy, czyli ostrej choroby tarczycy zagrażającej życiu. Śledźcie profil Polskiej Agencji Atomistyki. Jest też fajny profil na Facebooku Adama Rajewskiego. To jest ekspert sektora jądrowego z Politechniki Warszawskiej i tam naprawdę wszystkie aktualne informacje się znajdują. Ja raczej mam taką tendencję, że teorie spiskowe są różne. Ja właściwie nie znam żadnej, która by się spełniła, dlatego wolę się opierać na zdaniu tych ludzi, którzy się po prostu zajmują. Ja nie będę śledzić radiacji w kraju, więc jeśli jestem ciekawa, to wchodzę sobie na profil pana profesora albo sprawdzam na portalu czy na profilu Agencji Atomistyki i nie knuję tutaj teorii, że mnie wszyscy okłamują. Raczej to, co cały czas też tutaj podkreślamy, że nauka XXI wieku opiera się na nauce wieku XIX, XVIII i XX, ale jest zupełnie inną nauką. Korzystamy z tamtych rzeczy, które ludzie wcześniej wymyślili, ale tak naprawdę to, co mamy tu i teraz, to ma służyć temu, żebyśmy żyli bezpiecznie i żebyśmy wcześniej już reagowali i umieli też wybrać te rzeczy, które mogą być prawdziwe. I tego wam życzę, prawda? Nie starajmy się napędzać też własnych jakby strachów i lęków. Większość sytuacji, która się nam przydarza w życiu i tak jest niezależna od nas, tak jak na przykład teraz wojna, ale każdą sytuację starajmy się rozsądnie przepracować i przemyśleć, a z drugiej strony ufajmy nauce. Ja jestem fanem nauki, sama się uczę od wielu lat i jest to naprawdę coś, co daje po pierwsze dużo satysfakcji, a po drugie, no rzeczywiście możemy też ze spokojem podchodzić do różnych sytuacji, które się nam zdarzają. Życzę wam przyjemnego wieczoru. Wracam tutaj jeszcze myślami do pierwszej części audycji. Przyjemny wieczór dla nas jest ciężki dla niektórych, którzy w ilości ponad miliona znaleźli się w naszym kraju nie ze swojej chęci, nie ze swojego widzimisię i pomyślmy też, w jaki sposób możemy im pomóc i tak naprawdę róbmy tak, żeby ten okres, który muszą u nas spełnić, był przynajmniej w minimalnym stopniu komfortowy i bezpieczny. I przypominam jeszcze, bo to jest ważne, ogłoszenie w następnym tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, przychodnia w Skomielnej Czarnej będzie nieczynna. Wszystkie sprawy załatwiacie w Krzczonowie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Serca, choć dookoła sroga zima, zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Przyjaciel,
co wielki znalazł się potrzebie. Wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień, wtedy będziesz niczym brat, to nie sen. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina.